Doktor Michał Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest dziś naszym porannym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Pierwszy dzień wiosny, ale także 26 dzień inwazji Rosji w Ukrainie. Ostatnie ataki rosyjskiego agresora coraz bliżej granicy polskiej. Czy możemy, panie doktorze, czuć się bezpiecznie? To pytanie zadaje sobie chyba niemal każdy dziś obywatel.
Niewątpliwie jest sporo powodów do niepokoju. Wtedy, kiedy widzimy choćby te piękne ujęcia wybuchów niedaleko naszej granicy, ale musimy pamiętać o jednej zasadniczej różnicy pomiędzy nami a Ukrainą. Ukraina ma tego pecha, że nie jest państwem należącym do NATO, a Polska jest. Dlatego w każdej chwili, nawet dosłownie w tej chwili, mamy nad Polską samoloty NATO, mamy działające siły i środki, które są uruchamiane na okoliczność sytuacji kryzysowych. W związku z tym każdy atak na Polskę będzie automatycznie atakiem na NATO, czyli na Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Danię. A więc jesteśmy dużo bezpieczniejsi niż Ukraina. Ponadto, oprócz samych gwarancji traktatowych, są w tej chwili w Polsce rozmieszczone wojska NATO. Nasze siły zbrojne są w stanie podwyższonej gotowości, a więc taki atak zostałby odparty. Prawie czy później.
Gwarancje bezpieczeństwa zapewnia nam przede wszystkim członkostwo w NATO, ale czy jednak Pakt Północnoatlantycki powinien bardziej zaangażować się w wojnę?
W tej chwili NATO robi praktycznie wszystko, co może do poniżej progu rozpoczęcia otwartej wojny. Ukraina otrzymuje od państw NATO w tej chwili wsparcie techniczne, otrzymuje uzbrojenie, otrzymuje amunicję, otrzymuje informacje rozpoznawcze, ponieważ te samoloty rozpoznawcze, które latają nad Polską, czy nad Morzem Czarnym, czy nad Rumunią, to są samoloty, które zbierają informacje przekazywane następnie do sił zbrojnych Ukrainy.
Ale mimo to, panie doktorze, bierna postawa NATO krytykowana jest przez wielu ekspertów. Między innymi takie głosy pojawiają się ze strony generałów.
Można zadać pytanie, co moglibyśmy zrobić jeszcze. Ale pojawia się kwestia choćby tej słynnej strefy bez lotów.
Teoretycznie. Zamknięcia nieba nad Ukrainą, o co apelują sami Ukraińcy. Czy to ewentualnie mogłoby wejść w grę i czy groziłaby nam wojna?
Strefa bez lotów oznacza jedno. Ten zakaz lotów trzeba by egzekwować. To oznaczałoby, że samoloty NATO, które wleciałyby w obszar, na którym toczy się wojna, mogłyby spotkać się z samolotami rosyjskimi. Mogłyby zostać ostrzelane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Oczywiście mogą zacząć wymuszać tą strefę bez lotów, strzelając do rosyjskich samolotów. Ale to oznaczałoby w tym momencie początek wojny.
Interwencja NATO, panie doktorze, jest możliwa według niektórych ekspertów, ale trzeba sobie uświadomić jedną kwestię, że polscy żołnierze wtedy walczyliby z Rosjanami.
Oczywiście.
Jednocześnie zostaliby zaciągnięci.
Tak, technicznie ta wojna może się zacząć. Technicznie są na to siły i środki, ale to będzie oznaczało, że polscy piloci będą latać nad Kijowem, polscy żołnierze będą walczyć na froncie w Ukrainie. To oznacza, że zaczynamy tak naprawdę trzecią wojnę światową. I pytanie brzmi, czy jesteśmy na takie rozwiązanie gotowi.
A czy wierzy pan w Pakt Północnoatlantycki na wypadek naruszenia ewentualnie naszych polskich granic? Czy możemy mieć taką pewność bezpieczeństwa do końca?
Tak, jestem tutaj bardzo głęboko przekonany. Mamy tutaj bardzo silne deklaracje polityczne, które podkreślają wagę artykułu 5 dla ochrony terytoriów państw członkowskich NATO. Mamy rozmieszczone siły, które są gotowe do użycia. Mamy przy tym tą świadomość, że dysponujemy w tym momencie potencjałem dużo lepszym jakościowo, choćby od rosyjskiego, a więc w tym momencie ta agresja Rosji na państwa NATO byłaby jeszcze mniej skuteczna niż to, co dzieje się w Ukrainie.
W trakcie wizyty delegacji polskiej w Kijowie pojawił się pewien pomysł, między innymi o wysłaniu misji pokojowej NATO do Ukrainy. Czy on jest realny?
Potencjalnie tak. Przy czym trzeba pamiętać, że misje pokojowe rozmieszcza się w zasady wtedy, kiedy mamy już jakieś, nawet prowizoryczne rozwiązanie pokojowe. Hipotetycznie, gdyby został zawarty rozejm lub toczyłyby się rozmowy pokojowe, to mogłaby zostać rozmieszczona jakaś misja pokojowa, obserwacyjna, nadzorująca przestrzeganie rozejmu, podobnie jak mamy na przykład siły ONZ, które są od dekad, także z polskim udziałem, na przykład na Bliskim Wschodzie. Ale trzeba pamiętać, że to nie byłaby misja, która miałaby na celu wymuszanie pokoju siłą, tak jak to obserwowaliśmy na przykład na Bałkanach, ale właśnie bardziej misja pokojowa, obserwacyjna, monitorująca.
Ale czy Rosja nie potraktuje tego jako przekroczenie granic i kompetencji NATO?
Dlatego taka misja mogłaby być możliwa tylko wtedy, gdyby Ukraina i Rosja zawarły jakąś formę rozejmu, rozmów pokojowych. I to znaczy, że de facto Rosja musiałaby taką sytuację przynajmniej milcząco akceptować.
Czy Rosja dziś zmienia taktykę wojny? Z pana obserwacji?
Obserwujemy to mniej więcej od ponad tygodnia, od momentu, kiedy stało się jasne, że Rosja nie zrealizuje swojego tego pierwszego planu, a więc dekapitacji władz w Kijowie, szybkiego zajęcia stolicy i zainstalowania tam jakiegoś nowego przywiezionego na czołgach rządu. W tej chwili okazało się, że nie są w stanie zająć żadnego z większych miast. O Mariupol wciąż toczą się walki, a więc będą starali się te miasta ostrzeliwać z artylerii, z rakiet, bombardować, licząc na to, że niestety trzeba powiedzieć sobie to pytanie, będą zabijać coraz więcej ludzi, niszczyć coraz więcej budynków i w ten sposób będą próbowali wymusić na rządzie ukraińskim jakąś formę rozejmu lub wręcz kapitulacji.
Czyli ten plan B, rosyjski plan B, będzie bardziej krwawy?
Niestety, ten plan B jest po prostu zbrodniczy.
Zresztą sam Putin został nazwany zbrodniarzem wojennym. Czy Zachód, zdaniem pana doktora, zrobił wszystko? Czy zrobił faktycznie wszystko, co w jego mocy na dzień dzisiejszy, za pomocą tych sankcji?
W tej chwili zrobiliśmy praktycznie wszystko, co dało się zrobić. Nie mogliśmy na przykład w całości odciąć się od rosyjskich dostaw gazu i ropy, ale to odcięcie nastąpi w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. A ten rozmiar sankcji ekonomicznych, ten rozmiar ostracyzmu, jaki dotknął Rosję, jest niespotykany. Ostatni raz, kiedy coś takiego się działo, to był rok 1990 i międzynarodowa izolacja reżimu Saddama Husajna.
Tak, panie doktorze, tylko teraz słyszymy ze strony Niemiec na przykład oświadczenie kanclerza Scholza, który mówi, że wojna wywołuje negatywne konsekwencje. W podobnym tonie wypowiada się niemiecki minister, że to gorzka wiadomość dla Niemiec, że potrzebują rosyjskiego gazu. Więc z jednej strony zrobiliśmy wszystko jako Unia Europejska, jednak są kraje, które myślą inaczej. Także ze korzyścią dla samego siebie.
No niestety trzeba mieć świadomość tego, że właśnie sankcje ekonomiczne oznaczają także kłopoty dla gospodarek państw, które wcześniej zamierzały wykorzystywać duże ilości importowanych rosyjskich surowców. Są też właśnie takie wypowiedzi, one nie są szczęśliwe z punktu widzenia wizerunkowego, ale są prawdziwe o tyle, że nie da się tak po prostu w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca przestawić na przykład gospodarki na dostawić innego źródła, na przykład dlatego, że trzeba wybudować nowe terminale gazowe, żeby ten gaz zamiast rurą rosyjską importować statkami z zachodniej półkuli.
Dziś piąta runda negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją. Jaki może być scenariusz tych rozmów, zdaniem pana?
Osobiście nie spodziewam się w tej chwili przełomu, ale prędzej czy później do jakiegoś porozumienia rozejmowego musi dojść. Pytanie po prostu brzmi, na jakich warunkach, jak wiele Ukraina będzie musiała oddać, bo niestety trzeba mieć świadomość tego, że najprawdopodobniej Ukraina prędzej czy później będzie musiała uznać to, że Krym jest w tej chwili pod kontrolą Rosji. Być może będą na Ukrainie wymuszone jakieś ustępstwa terytorialne. Po prostu podczas tej wojny Rosjanie ponoszą ogromne straty, ale tylko w żołnierzach i w sprzęcie wojskowym. Ukraina traci żołnierzy, sprzęt, ale giną cywile, niszczona jest infrastruktura cywilna, a więc płaci za ten swój opór dużo większą cenę.
A czy przełomem tej wojny może być wizyta prezydenta USA Bidena w Polsce?
Nie sądzę. Podobnie jak nie sądzę, aby Przełomem był szczyt NATO, jaki jest zapowiadany. Na pewno będzie mieli wzmocnienie sojuszu jako organizacji obronnej.
I wschodni flanki zapowiedzi.
Tak, będziemy mieli wzmocnienie sił wojskowych prawdopodobnie, ale nie będzie to oznaczało większego zaangażowania w Ukrainie, właśnie dlatego, że oznaczałoby to po prostu coraz większe ryzyko wybuchu wojny pomiędzy NATO a Rosją.
Czyli prezydent USA będzie powstrzymywał się przed takimi słowami, że trzeba wejść do Ukrainy?
Sądzę, że tak. Wszystko wskazuje właśnie na taki kurs. Pomagamy Ukrainie, ale obrona militarna kończy się na granicy państw NATO.
Bo jeśli Putin nie poradził sobie z armią ukraińską na dzień dzisiejszy, to jak ma poradzić sobie ze Stanami Zjednoczonymi?
Oczywiście, to jest w tej chwili Rosja ponosi niespodziewanie duże straty i odbudowa armii rosyjskiej, nawet przy założeniu, że gospodarka będzie w stanie to utrzymać, zajmie co najmniej 5 do 10 lat. A konsekwencje sankcji będą odczuwalne przez Rosję bardzo długo.
A czy może...
Każdy zestrzelony samolot to w tej chwili jest 20-30 do 50 milionów dolarów, których Rosja po prostu nie ma i mieć prawdopodobnie długo nie będzie.
A czy możemy spodziewać się jakiegoś ruchu ze strony azjatyckiej, ze strony Chin?
Jest możliwym, ale nie sądzę, aby to był jakiś ruch bardzo spektakularny. Oczywiście można spekulować, czy nie doszłoby na przykład do wojny pomiędzy Chinami a Tajwanem, ale jest to mało prawdopodobne. W tej chwili ta sytuacja związana z sankcjami bardzo mocno wpływa na światową gospodarkę, a Chinom zależy przede wszystkim na tym, aby być tą jedną wielką montownią świata. Natomiast będziemy obserwować długofalowe efekty, choćby w postaci nieuchronnej wasalizacji Rosji, która nie będzie już miała z kim handlować i będzie tym gospodarczym wasalem Chin. Być może Chińczycy, korzystając z tego, że uwaga Stanów Zjednoczonych przesuwa się znów w kierunku Europy, będą próbować osiągnąć jakieś cele, na przykład na Morzu Południowochińskim, ale to nie będzie nic spektakularnego. Nie będzie to kryzys wojenny, czy też zagrożenie taką wojną.
Jak długo potrwa jeszcze ta wojna? Na jaki scenariusz musimy się przygotować, panie doktorze?
Tutaj niestety są możliwe różne scenariusze. Możliwe, że ta wojna skończy się w ciągu 2-3 tygodni, ale będzie to jakiś, ale byłby to w takim układzie jakiś rozejm. A więc jedynie przerwanie konfliktu, przerwanie walk, ale nie trwałe rozwiązanie konfliktu. W najgorszym scenariuszu, jeżeli Rosjanie będą starali się sięgać po swoje głębokie rezerwy i ogłoszą masową mobilizację wojska, to ta wojna może się toczyć jeszcze długo, bo Rosjanie mają po prostu setki tysięcy żołnierzy, których mogą powoływać do wojska i wysyłać ich na front.
Powiedział dr Michał Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję Państwu.